witam serdecznie. Zobaczymy, czy będzie. Przygotowałam ilustracje, które miały nam zobrazować to, co będę mówiła. Tak, nie wiem, czy będzie to widać. O, dziękuję bardzo. Także Krzysztof pomoże mi troszeczkę. Przyjrzyjcie się. Tak wyglądał Marcin Luther. My znamy go troszeczkę pod inną postacią. Można poprosić o drugie zdjęcie. Będę cię tak troszeczkę goniła. Okej, nie bardzo widać, ale wy znacie plakat z filmu Luther, prawda? Oglądaliście ten film? Dobrze. Będzie? Dobrze, Marcin Luther urodził się 10 listopada 1483 roku w Eisleben. Zmarł 18 lutego 1546 roku. Temat tego wykładu to Marcin Luther a reformacja, ale ja będę mówiła tylko o początkowej działalności Marcina i będę chciała wam przedstawić jedno z jego pism, bo tekstów dotyczących Marcina Lutra jest tak dużo, że miałam ogromne problemy z wybraniem zarówno okresu, w którym działał, żeby jakoś go przybliżyć, jak również tekstów, które on przygotował. Opracowań jest bardzo, bardzo dużo. Także może zaczniemy od jego rodziny. Kiedy zaczynałam czytać o protestantyzmie, to były moje początki jako chrześcijanki, chciałam się dowiedzieć czegoś więcej. Czytałam historię Kościoła w opracowaniu katolickim, przygotowaną specjalnie dla przyszłych księży katolickich. Jeszcze podejrzewam, że to były jakieś przedsoborowe książki. I w momencie, kiedy doszłam do reformacji, okazało się, że Luther to był taki prosty chłop, który urodził się w rodzinie wieśniaków. I ci biedni, niewykształceni wieśniacy, no jakoś tak tacy religijni byli, ten biedny chłopak zbłądził. Więc może zobaczymy, jak wyglądali rodzice Marcina Lutra. Przyjrzyjcie się. O. Hans Luther i Małgorzata Luther. Rzeczywiście byli oni z pochodzenia tak zwanymi dziedzicznymi czynszownikami. Ze względów ekonomicznych musieli przeprowadzić się ze swojej rodzinnej wsi Mochra i osiedlili się w Turyngii. Był to ośrodek górnictwa, hutnictwa. Pan Hans Luther był człowiekiem bardzo pracowitym i dzięki swojej ciężkiej pracy dorobił się w pewnym momencie pieca hutniczego. Najpierw był górnikiem, potem hutnikiem, a potem pracował na własny rozrachunek, dzięki czemu sytuacja materialna rodziny, dużej rodziny, bo mieli oprócz Marcina jeszcze 4 synów i jeszcze 4 córki, więc było kogo wyżywić. Na tyle się poprawiła, że pan Hans mógł wysłać swojego syna do szkoły. Marcin Luther wspominał ten okres bardzo źle, ponieważ swoją edukację rozpoczął 12 marca 1988 roku. Miał wtedy całe 4,5 roku i był bardzo negatywnie nastawiony do kształcenia się. Natomiast marzeniem ojca było wykształcenie syna na prawnika, dlatego że prawnik to był zawód, zupełnie tak jak dzisiaj. Natomiast zupełnie nie jak dzisiaj, zawód ksiądz to było coś, na co niewielu rodziców się decydowało, dlatego że księży, zakonników, mnichów było bardzo wielu. Niewielu tak naprawdę się dorabiało, a właściwie majątki zachowywali tylko ci, którzy te majątki już mieli wcześniej z urodzenia. Tak samo liczyło się szlachectwo, jak w świecie pozareligijnym, więc młody Marcin na pewno nie był przeznaczony do stanu zakonnego. W 1502 roku, w wieku 18 lat, rozpoczął studia na Uniwersytecie w Erfurcie, początkowo na Wydziale Nauk Wyzwolonych, które ukończył w styczniu 1505 roku. Jako magister filozofii kontynuował studia prawnicze, zgodnie z życzeniem ojca. Wybrał Uniwersytet w Erfurcie, a nie Uniwersytet w Lipsku, dlatego że Uniwersytet w Erfurcie był lepszy pod względem nauczania prawa. To było jego marzeniem, zostać prawnikiem. znaczy prawnikiem, marzenie jego ojca. Natomiast w życiu Lutra zdarzyło się coś, co zmieniło całkowicie bieg historii, zmieniło całkowicie bieg jego życia. 2 czerwca 1505 roku, czyli w czasie tych studiów prawniczych, podczas burzy został przywalony konarem drzewa. Tak jak opisują to książki i biografie Lutra, była to jakaś bardzo wyjątkowa burza, pełna ognia, pełna zamieci. I on wtedy stanął tak jakby przed Bogiem. To był taki moment krytyczny w jego życiu. A był już wcześniej człowiekiem przepełnionym pragnieniem doświadczenia zbawienia. I wtedy obiecał Bogu, że jeżeli przeżyje tę burzę, to poświęci się życiu zakonnemu. Burzę przeżył i rzeczywiście zrezygnował ze studiów prawniczych i udał się do zakonu. 17 czerwca 1505 roku wstąpił do zakonu Augustianów. Od samego początku poszukiwania spokoju duszy i zbawienia poprzez wieczne czuwania, modlitwę, czytanie oraz inne prace poszukiwał, ale nie, wydawało mu się to bardzo takie daremne. Nadal odczuwał trwogę wobec Boga. Dopiero generalny wikariusz zakonu Augustianów, Jan von Steplitz, wskazał mu, że Chrystus nie jest sędzią. Może jeszcze poproszę o następne zdanie. Zobaczymy to sobie zdjęcie. Tutaj Luter jako zakonnik. Święcenia kapłańskie uzyskał 4 kwietnia 1507 roku w katedrze w Erfurcie. Uroczystość prymicji odbyła się 20 maja. Na tą uroczystość przybył ojciec, ponieważ był to człowiek surowy, bardzo szczery. Publicznie zganił Lutra podczas obiadu za to, że był nieposłuszny, że nie został prawnikiem, tylko jakimś tam zakonnikiem. Bardzo się to ojcu nie podobało, także tak jak my teraz widzimy dzisiaj czasami, czy słyszymy, że rodzina jedzie na prymicję syna, ponieważ zdecydował się być księdzem. Oczywiście wszyscy płaczą, bo nie będzie wnuków, ale każdy się cieszy, bo jest to prestiż dla rodziny. Nie było tak. Tam rodzina się nie cieszyła, tam rodzina była bardzo niezadowolona i Luther w tym wszystkim czuł się bardzo samotny. W 1508 roku z przeręczenia Steplitza został przeniesiony do klasztoru Wittenberce. I mamy tutaj jeszcze Wittenberge. Ta żółta kropeczka na mapie Niemiec, nie bardzo ją widać, ale poprosimy o przybliżenie na następnym slajdzie. Jest to panorama Wittenbergi z tamtego okresu. Gdy spojrzymy na karierę akademicką Lutra, zobaczymy, że w pierwszych latach swojej pracy tam na uniwersytecie zajmował się wykładaniem właśnie Arystotelesa, którego potem, tak samo jak to będzie odbiegał od Arystotelesa, będzie odbiegał od tomizmu. Natomiast zdarzyło się to tylko ten jeden raz, w tym pierwszym roku. Nigdy potem tego nie rozwijał. Od samego początku myśli te wydawały mu się obce, nie dotykały jego ducha. W październiku tylko 1510 roku Luther wyjeżdża do Rzymu, by odwiedzić papieża Juliusza II i wraca stamtąd zdruzgotany. Spodziewał się zastać miasto święte, miasto przepełnione bojaźnią Bożą. Tymczasem bardzo szybko zorientował się, że papież poświęca wiele czasu wojną. Oglądał bezceremonialne zachowanie księży, bluźniercze żonglowanie sakramentami i to, co wywołało jego największe oburzenie, odprawianie w pośpiechu 7 mszy świętych przy jednym ołtarzu tak hurtowo. Nawet zdarzyło się, że jeden z księży, widząc, że Luther próbuje tą mszę odprawić z jakimś takim nabożeństwem, z szacunkiem, też publicznie mu zwrócił uwagę, pośpiesz się, bo inni czekają. Także było to takie rzemiosło odprawiane hurtowo. I stamtąd wrócił Luther z potrzebą prawdziwej reformy Kościoła. W 1512 roku jako doktor Pisma Świętego złożył przysięgę, że będzie ze wszystkich sił bronił prawdy ewangelicznej. I ta przysięga często krzepiła go w późniejszych walkach. Pamiętał o niej zawsze. W tym czasie prowadził już wykłady nie z Arystotelesa, ale na tematy psalmów, listów do Rzymian, Galatów, a jednocześnie dla lepszego zrozumienia Pisma Świętego uczył się języka greckiego i hebrajskiego. Potem okazało się to przydatne tłumaczeniu Biblii. Poproszę o następne zdjęcie. Tutaj mamy Bazylikę Świętego Piotra. Do pierwszego otwartego sporu z Kościołem katolickim dały Lutrowi powód odpusty, które w 1516 roku ustanowił papież Leon X. Dochód pochodzący z ich sprzedaży przeznaczony był w jednej połowie na budowę nowej bazyliki świętego Piotra w Rzymie, w drugiej zaś na spłatę, tak jak już mój mąż powiedział, na spłatę długu zaciągniętego w banku Fugera przez komisarza odpustowego w Niemczech arcybiskupa Moguncji i Magdeburga Albrechta Hohenzollerna. Handel odpustami, od dawna praktykowany, opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i święci podczas swojego życia na ziemi więcej dobrego zrobili niż było potrzeba, a potrzeba do zbawienia, nadmiar mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego. Ci napracowali, święci byli aż ponad miarę, więc teraz Kościół, który miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych, może to oddawać za pieniądze innym, co by inni również zbawieni mogli zostać, nawet jeżeli są grzeszni. Sprzeciw Lutra wzbudzało to, że odpusty otrzymywano za pieniądze, przez co uzyskane w ten sposób odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od prawdziwej pokuty. Także kto miał kasę, miał Boże odpuszczenie. Nie trzeba było żalu, nie trzeba było pokuty. Miejsce wiary zajmowała opłata pieniężna i niepotrzebne stało się głoszenie o Jezusie Chrystusie. I poproszę o następne zdanie. Zdjęcie. Tutaj pojawia się już osoba, o której była dzisiaj mowa. Dominikanin Johann Tetzel. Słynny cytat również jest zamieszczony. Pośród sprzedawców wyróżniał się szczególnie. Myślę, że dzisiaj zrobiłby karierę w marketingu. W szczególnie jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Jako ciekawostkę powiem, że był synem lipskiego złotnika i jakoś to zamiłowanie do złota w nim pozostało. A nas Polaków może zainteresować to, że w 1509 roku został ustanowiony inkwizytorem generalnym Polski. Widać, bardzo dobrze sprawował swoją funkcję, bo już w 1517 został wyniesiony przez papieża Leona X do godności komisarza do spraw odpustów całych Niemiec, ale w historii Polski zaistniał. W swojej działalności handlowej Tetzel posunął się do sporządzenia listy opłat za odpuszczanie różnego rodzaju grzechów. Chciałabym swoją drogą tą listę zobaczyć. Twierdził również, że jego odpusty mogą chronić dusze, które znieważyły Marię Pannę. Sprzedawał odpusty za zmarłych oraz za grzechy jeszcze niepopełnione. Także można się było zabezpieczyć. Myślę, że oferta jest naprawdę atrakcyjna. Tak. Oczywiście traktował darowanie win wyłącznie jako pewnego rodzaju transakcję. Głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż Golgoty. Że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe. No bo przecież jak moneta zadźwięczy, to zaraz właśnie dusza się wyrywa do nieba. Było to oczywiście rymowane powiedzenie. Tak jak mówił mój mąż, środki wizualne były wykorzystywane, więc różnego rodzaju teatrzyki, operowanie prawdziwym ogniem, który gdzieś tam zionął na te kukiełeczki. Ludzie byli przerażeni i chętni do wykupienia odpowiedniego zabezpieczenia. Pytany na temat odpustów, Luther zawarł swoją opinię w szeregu kazań wygłoszonych, których stwierdzał, jeszcze na razie wtedy stwierdzał, że papież nie ma z tym nic wspólnego, że ma szlachetne, uczciwe zamiary, a dla wiary niebezpieczne jest tylko handlowe postępowanie kramarzy odpustowych, niegodziwe. Tych, którzy twierdzili, bo były takie twierdzenia również między innymi Tetzla, że gdyby święty Piotr był teraz papieżem, to i on nie mógłby ogłosić światu większych łask niż ludzie mają zapewnione w odpustach. Początkowo Luther swoje przemyślenia zawarł w ogłoszonej 4 września 1517 roku pracy naukowej, jednak jego tezy nie znalazły większego odzewu wśród teologów i hierarchii kościelnej. Zostały pominięte, zlekceważone, niezauważone. Wobec tego Luther postanowił skatalogować swoje myśli i przesłać je bezpośrednio do arcybiskupa Moguncji i biskupa Brandenburgii. I 31 października 1517 roku, nie przeciwko samym odpustom, ale właśnie nadużyciom, takiemu kupczeniu łaskami bożymi, ogłosił Luther swoich 95 tez, przybijając je do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. I poprosimy, tutaj mamy te drzwi. Słabo je troszeczkę widać, ale one tak właśnie wyglądają, nie są jakieś szczególnie okazałe. Pierwszymi hierarchami, którzy otrzymali od Lutra jego tezy, byli arcybiskup Magdeburga, ponieważ był on papieskim komisarzem odpustowym, i biskup Brandenburgii, ponieważ był kompetentnym biskupem diecezjalnym, czyli została zachowana hierarchia, wszystkie procedury. Lutrowi zależało tylko na zwróceniu uwagi na problem. Nie zamierzał wstrzymać żadnej rewolty. Równocześnie Luther oczywiście przesłał te 95 tez swojemu przełożonemu zakonnemu Stoplicowi, dołączając list do papieża i wyrażając gotowość poddania ich teologicznemu rozstrzygnięciu ze strony papieża. Nawet jeżeli okazałoby się, że nie były to same tezy przyczepione, że została tylko informacja o wezwaniu do dysputy przyczepiona do drzwi, bo i takie głosy będziecie mogli znaleźć w literaturze, że niekoniecznie były to same tezy, ale tylko informacja. Czyn ten naprawdę niewiele znaczący stał się początkiem reformacji. I mówi się, że dzięki rozwijającej się sztuce drukarskiej 2 tygodnie wystąpienie Lutra znane było w całych Niemczech. 2 tygodnie w całych Niemczech. Po miesiącu obiegło całą Europę. Minął rok, a tezy można było spotkać w Jerozolimie, pomimo, że Luter nie przyłożył do tego ręki. I tutaj taka dygresja. Pastor wręcza wam materiały, również na półeczkach macie różnego rodzaju ulotki. Jest to tradycja stara jak sama reformacja. Wszelkie nasze ulotki, materiały takie krótkie pisane, to nie tylko są dzieła naukowe, to nie tylko są książki chrześcijańskie, ale właśnie takie uloteczki. W czasach reformacji ludzie przejęci bojaźnią Bożą, chcąc dzielić się prawdą ewangeliczną, korzystali tak, z tego nowego wynalazku, z druku, tak jak tylko mogli. Drukowali czasami całymi nocami. Opatrywali to rycinami, które również w podobny sposób powielali. No właśnie stąd się wziął wzięła się taka tradycja drukowania ulotek z tego okresu. Najistotniejsze dla przyszłej reformacji stwierdzenia były zawarte w tezach pierwszej, chyba 36, 62, 71. Tez było 95, właściwie wszystkie one mówiły o odpustach. I pierwsza teza mówi, gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus rzecze, pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustającą pokutą. Co to jest pokuta? Dokładnie. O to chodziło. Czyli nasze życie, jeżeli Chrystus mówi odwróćcie się od grzechu, odwracamy się od grzechu. To nie jest jednorazowy akt w momencie przyjęcia Jezusa do serca, to nie jest jednorazowy akt z okazji jakiegoś święta kościelnego, tak jak mogło być w czasach Lutra. Jest to nasze życie, w którym każdego dnia odwracamy się od grzechu. Dalej 36. teza mówi, każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełnie odpuszczenie kary i winy. To takie, jak Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a znajdziecie ukojenie od swoich grzechów. Każdy, kto wyzna swoje grzechy, będzie miał je odpuszczone. 62. teza mówiła, istotny, prawdziwy skarb Kościoła to święta Ewangelia chwały i łaski Bożej. Ewangelia jest naszym największym skarbem. I teza 71. Kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu mówi, niech będzie przeklęty. Czyli ten odpust apostolski, czyli Ewangelia. To jest Ewangelia łaski, jest naszym odpustem. Nie musimy tego kupować. Mamy to za darmo, ukryte w Słowie Bożym. Wystarczy wziąć i przeczytać. Jak doszło do zerwania z Kościołem katolickim? Poproszę o następne zdjęcie. Mamy tutaj ilustrację. Spór przed Kajetanem. Początkowo papież Leon X uważał, że jest to zwykły, lokalny spór mnichów. W ogóle nie zaprzątał sobie głowy Marcinem Lutrem. Uważał, że to będzie można jakoś szybko zadusić, zadławić, ewentualnie zastraszyć, tak jak zwykle postępowano w takich sytuacjach. Ale gdy spór zaczął przybierać coraz ostrzejsze formy, wezwał Lutra, by stawił się w Rzymie i usprawiedliwił zczynionych mu zarzutów. I wspomniany już Boże drogi, leciało mi. Fryderyk III Mądry, który był protektorem Marcina Lutra, zrobił wszystko, żeby do tego przesłuchania w Rzymie nie doszło. Prawdopodobnie stałoby się z Marcinem Lutrem to samo, co z Husem. Dlatego do przesłuchania dzięki staraniom Fryderyka Mądrego doszło w Augsburgu w 1518 roku. Stanął Luter przed obliczem legata papieskiego Kajetana, który zażądał od niego bezwarunkowego odwołania błędów i nie miał zamiaru wchodzić w żadne dysputy. Nie było dyskusji. On miał tylko odwołać. Luter odmówił. W związku z tym rok później w czerwcu, w Lipsku, w zorganizowanej przez legata papieskiego Jana Eka dyspucie, poproszę o następne, mamy i Lipsk, również uczestniczył Marcin Luter i tym razem jego badania nad Słowem Bożym, jego przemyślenia, łaska Boża, która w nim działała, nakazuje mu już wystąpić nie tylko między nadużyciem odpustowym, ale dochodzi do przekonania, że nie wystarczy zmiana pewnych aspektów życia kościelnego. Konieczna jest gruntowna, daleko idąca naprawa Kościoła. Czynnie wspierany jest w tych poglądach przez niemieckiego humanistę Filipa Melanchtona. Będziemy też mieć niedługo jego zdjęcie, jeszcze nie teraz. W trakcie dysputy Luter zaprzeczył twierdzeniu, że prymat papieża jest uzasadniony Pismem Świętym. O wow. Stwierdził, że sobory mogą się mylić i tylko Biblia jest nieomylna. No to już było rzeczywiście coś. Takie stanowisko spowodowało, że Ekt przerwał dysputę, pojechał do Rzymu, przywiózł stamtąd ostrzegawczą bullę papieską przeciwko Lutrowi. Luter nawet na początku wątpił, że rzeczywiście taka ostrzegawcza bulla jest autentyczna. Nie spodziewał się, że w ogóle taki obrót przybiorą sprawy. Przeciwko Lutrowi, przeciwko jego przyjaciołom. No więc pisma Lutra miały zostać spalone. On sam i jego zwolennicy w ciągu 2 miesięcy mieli pojednać się z papieżem. W przeciwnym wypadku mogły ich spotkać wszystkie konsekwencje ekskomuniki. W odpowiedzi Luter, poprosimy o następną ilustrację, to takie troszkę klimatu nam te zdjęcia wnoszą, ogłosił swoje 3 przygotowane jeszcze przed klątwą pisma. Te pisma nie były odpowiedzią na pismo papieskie, tylko one były efektem jego studiowania słowa, modlitwy, przemyśleń. I to były pisma o naprawie stanu chrześcijańskiego, o niewoli babilońskiej i o wolności chrześcijanina. Do tej pory, pomimo że są bardzo silnie osadzone w kontekście historycznym tamtejszym, są to pisma nadal bardzo aktualne. Można je nawet dzisiaj, w każdej chwili, mając tylko dostęp do internetu, otworzyć, przeczytać, przedrukować na stronach bodajże luteranie.pl. Wszystkie pisma reformacyjne można odnaleźć i zapoznać się z nimi. I temu ostatniemu z pism poświęcimy chwilkę czasu. Kiedy w obecności licznie zgromadzonych studentów, profesorów i ludu 10 grudnia 1520 roku na przedmieściach Wittenbergi spalił na stosie papieskie księgi prawnicze wraz z bullą, o czym początkowo ludzie jeszcze nie wiedzieli, czynem tym zerwał ostatecznie z Kościołem, a konsekwencją tego było, że wkrótce potem 3 stycznia 1521 roku papież Leon X ekskomunikował Lutra na zawsze. No wtedy można było właśnie ekskomunikowanych zabić, spalić i tak dalej. Zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że również mamy tutaj na sali, chyba nie wiem, nie znam Was, ale większość osób ekskomunikowanych, ponieważ tak a propos przygotowywania tego referatu, przeglądałam dokumenty usankcjonowane, ustanowione w wieku XX, lata 1900, ileś tam nie pamiętam, bo jakoś nie zwróciłam uwagi na datę, ale to jest po prostu odnowione przepisy dotyczące ekskomunikowania. I między innymi ekskomunikowane są te osoby, które były katolikami, ale zmieniły swoją wiarę. Przeszły na protestantyzm lub na jakąś inną wiarę. Także jeżeli ktoś jest, to gratuluję. Jeżeli ktoś w świadomy sposób wychowuje swoje dzieci niezgodnie z wiarą Kościoła rzymskokatolickiego, tylko w innej wierze również, pozdrawiam szczególnie nauczycieli religii, no, jeżeli chcielibyśmy na przykład, mielibyśmy fundusze, chcielibyśmy założyć drukarnię i wydawać Pismo Święte bez zgody Kościoła katolickiego, słuchajcie, przerąbane. Koniec. Nie można wydawać bez zgody Kościoła rzymskokatolickiego Pisma Świętego ani żadnych pism chrześcijańskich. Oczywiście nie wolno też posiadać żadnych pism, które są niezgodne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Nie, że wymierzone przeciwko niemu, ale niezgodne. W związku z tym też jesteście ekskomunikowani. Także. Poproszę o następne zdjęcie. Zobaczymy sobie Filipa Melanchtona. Tak wyglądał. Nie. Był to jeden z wybitnych umysłów reformacji. I jeszcze jedno zdjęcie. Sprawę Lutra miał rozstrzygnąć Sejm Rzeszy w Wormancji, który był na ówczesne czasy konferencją na szczycie. Luter otrzymał list żelazny gwarantujący mu nietykalność. I na tej konferencji takiej na szczycie, słuchajcie, było dwóch nuncjuszy papieskich, byli przedstawiciele Burgundii, Hiszpanii, Sabaudii, Wenecji, Danii, Polski, Węgier, Francji i Anglii. Czyli słuchajcie, Europa już trzęsła się w posadach. Wiele księstw, wiele państw było zainteresowanych tą dysputą, ale nie cesarz niemiecki. Uważał, że sprawę da się załatwić jednym jakimś prostym edyktem nakazującym Lutrowi milczenie. Nie znał nawet tak naprawdę nazwiska Lutra. Planował to właśnie wydać edykt, nie zdając się w żadne dyskusje. Gdy w trakcie przesłuchania okazało się, że ponownie wezwano Lutra jedynie do odwołania nauki i nikt nie zamierza z nim rozmawiać o słuszności bądź niesłuszności jego tez, Luter odpowiedział, i poproszę o następne zdjęcie, o właśnie to jest to, odwołać nie mogę, chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. Tu stoję, inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. Amen. I to jest takie motto protestantyzmu. Tu stoję, inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. Jest to bardzo podobne do tego, co Jezus mówi w objawieniu. Patrz, jak stoisz. Trzymaj to, co masz, prawda? I myślę, że jest to wyzwanie ogromne dla nas. Wykorzystując wyjazd protektora, słuchajcie, to naprawdę nie było takie uczciwe. Ponieważ protektor Lutra, elektor Saski i większość jego zwolenników wyjechała z tego Sejmu 26 maja 2021 roku, cesarz Karol V ogłosił edykt wormacki uznający Marcina Lutra za heretyka, skazujący go oraz jego zwolenników na banicję. W sytuacji, gdy już większość ludzi wyjechała stamtąd, większość, którzy mieli prawo głosu i Sejm nie miał prawa podejmować jakichkolwiek decyzji, bo się zbyt skurczył, żeby te decyzje mógł podejmować i usankcjonować, edykt 26 maja opatrzono datą 8 maja, żeby nadać mu pozory legalności. Od tej chwili każdy, kto schwytał Lutra lub któregoś z jego zwolenników, mógł bezkarnie ich zabić. I sobie zobaczymy Fryderyka Mądrego. Fryderyk III Mądry tak wyglądał. Naprawdę człowiek swoich czasów, bardzo odważny i trzeba przyznać człowiek potrafiący mądrze wybierać. Aby ocalić Lutra po raz kolejny od prześladowań, upozorował napad na niego i jego porwanie, a następnie pod przybranym imieniem księcia rycerza Jerzego ukrył zamku w Wartburgu. W tym odosobnieniu Luter spędził w sumie 10 miesięcy. Słuchajcie, Luter w tym czasie raz, że doświadczał ogromnej presji, no bo był człowiekiem poszukiwanym. Dwa, że był człowiekiem, brzydko mówiąc, uziemionym. Przepraszam, to nie jest naukowe określenie, ale myślę, że tak dokładnie się czuł. Gdyby znał to słowo, to by go użył. Poza tym jego traktat o wolności chrześcijanina zaczął przynosić żniwo, ale żniwo niezrozumienia. Zaczynała się wojna chłopska. Były wokół, we wszystkich landach wzniecane były bunty chłopskie, z którymi Luter się nie utożsamiał. Najpierw przychylał się ku tym powstaniom chłopskim, jednak gdy zobaczył, że były to powstania krwawe, pełne nienawiści i absolutnie nie bazujące na Ewangelii, odciął się od nich radykalnie. Potem, kiedy powstania zostały już rozgromione, prosił o litość dla powstańców, dla buntowników, ale tej litości im nie okazano. Tak czy inaczej, nie było intencją Lutra wzbudzać niepokoje polityczne. Chodziło mu tylko o to, żeby ludzie zrozumieli pełnię Ewangelii, dlatego szczególnie przyjrzymy się za chwileczkę temu traktatowi o wolności chrześcijanina. ale nadal był właśnie w Wartburgu i te 10 miesięcy spożytkował na co? Na tłumaczenie Biblii, na tłumaczenie Nowego Testamentu w 1520 roku. I jako pierwowzór użył właśnie tekstu greckiego, o którym mówił mój przedmówca. Następnie wspólnie, bo to nie była praca jednego autora, wspólnie z innymi wybitnymi językoznawcami, nie wiem, czy dobrze przeczytam, Janem Bugenhagem, Justusem Jonasem, Krauzergiem, Georgiem Roerem, który był korektorem, i przede wszystkim z Aurogallusem i Melanchtonem publikowano we fragmentach ten Nowy Testament aż do 1535 roku, kiedy to przetłumaczył całą Biblię, udostępniając w ten sposób wszystkim jej tekst. Tam powstała również postylla, czyli zbiór kazań na każdy dzień roku kościelnego. Cała ta jego praca dała podwaliny nauki ewangelickiej. A nie dokończyłam, że, bo to wszystko, to tłumaczenie odbywało się przez te 10 miesięcy, kiedy Luther był uwięziony w swojej kryjówce, doświadczał depresji, miał też problemy zdrowotne bardzo poważne i nie próżnował, tylko zagłębił się w Słowo Boże. To pozwoliło mu przetrwać. I mówi się również, że Luther nie był humanistą, że jego zryw jest zrywem religijnym. I nie jest humanistą w tym sensie, że nie jest ukierunkowany na człowieka, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o światłość umysłu, to jak najbardziej humanistą Luther jest. To, że to zna język niemiecki, tutaj są osoby. Ja nie jestem germanistką, nie znam języka niemieckiego, ale się doczytałam, że współczesny język niemiecki oraz większość języków niemieckich używanych na świecie, ten, który jest używany w Niemczech i większość używanych na świecie, jest to język, tak zwany wysoki język niemiecki, który został właśnie wprowadzony do użycia, wykreowany przez Lutra, ponieważ Luther nie używał tego języka takiego obcego, takiego naukowego w swoich tłumaczeniach Biblii, w swoich kazaniach. Starał się mówić w sposób najbardziej prosty, przystępny, zrozumiały, znajdując czasami właściwe słowa oraz właściwe, pewne właściwości gramatyczne formułując. Ponieważ no wiadomo, wcześniej, kiedy nie było jeszcze druku, ten język był takim językiem spontanicznym, dzikim, co wioska, to inna niemczyzna. Natomiast używana w landach katolickich tak zwany dolny język niemiecki popadł w takie umniejszenie i obecnie wysokim językiem niemieckim posługuje się, z tego co podają źródła w internecie, 100 milionów osób, językiem dolnym niemieckim posługuje się 5 milionów osób. Czyli jest różnica. Jakkolwiek na pewno są jakieś rozbieżności liczbowe, bo internet nie jest dobrym źródłem wiedzy, to myślę, że można sprawdzać we właściwych już pozycjach w książkach i ten język wysoki niemiecki jest dominujący i Niemcy to zawdzięczają właśnie Lutrowi. I teraz traktat o wolności chrześcijanina. Bardzo proszę o następne zdjęcie. Tutaj mamy taką. Traktat o wolności chrześcijanina bazuje na dwóch tezach. Pierwsza z nich głosi, że, cytuję, chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego, wszystkich spraw i nikomu niepodległym. Już forma tej tezy kategorycznie zakłada, że ową wolnością chrześcijanin jest obdarowany. Traktat o wolności dotyczy chrześcijanina, nie dotyczy każdego człowieka. Bo słuchajcie, wolność jest rzeczą cenną. Już Sokrates 400 lat przed naszą erą mówił, że wolność jest ważna i to pojmował wolność w sposób taki właśnie duchowy, kiedy człowiek może dokonywać świadomych wyborów, świadomie wybierać dobro i to pojęcie wolności, to jego rozumienie wolności pozwoliło mu nie ulec presji Ateńczyków. Ale ta wolność nie zapewnia nam wolności od nas samych, bo kto nas uwolni od nas samych? I dlatego Luther traktat o wolności kieruje do chrześcijan, o wolności chrześcijanina. I tą wolnością chrześcijanin już jest obdarowany. Chrystus wolność dla niego już pozyskał. Zatem człowiek nie musi wysiłków swoich koncentrować na uwalnianiu się. Raczej jego zobowiązaniem jest w tej wolności trwać. Druga z tez z traktatu wydaje się być paradoksem, paradoksalnie zaprzeczeniem tej pierwszej, bo mówi: chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich spraw i każdemu podległym. Raz jest wolny, a raz jest podległy. A jednak ta druga teza jest doskonałym rozwinięciem i uzupełnieniem pierwszej. Luther zwracał uwagę na podwójny charakter natury człowieka, jednocześnie święty i grzesznik. Jego duchowość i cielesność zarazem, z których to współistnienia wynikają wszystkie implikacje. Człowiek naturalny dla Lutra to człowiek ograbiony z wszystkiego przez grzech. Poproszę o następne zdjęcie. Będzie go widać? O, nie będzie. Słuchajcie, to była taka jedna blada twarz na czarnym tle. No, możecie sobie wyobrazić. Było bardziej plastycznie, ale jest blada twarz na czarnym tle. Taki mrok, który ogarnia człowieka. Stworzony na obraz i podobieństwo Boży Adam na skutek swojego buntu przekazuje swoją obecną, skorumpowaną, do głębi zepsutą naturę wszystkim swoim potomkom. Znamy to. Grzech jest totalny, zepsucie człowieka głęboko zakamuflowane. Ale słuchajcie, to dla was jest oczywiste, ale dla większości ludzi, których znacie, nie jest to rzecz oczywista. Bo niektórzy mówią, tak, człowiek jest dobry. Inni mówią, wszyscy ludzie są źli. Dlaczego są źli? No nie wiem, ale wszyscy ludzie są źli. Także ludzie się spierają odnośnie tego od wieków. Luther miał zdanie jednoznacznie. Zepsucie obejmuje nawet wolę człowieka i pragnienie czynienia rzeczy dobrych, gdyż od czasów Adama człowiek sam o własnych siłach nie jest w stanie czynić dobra. Wola ludzka jest taką siłą, która posiada własny kierunek i cel. Jest dynamiczna, ale swoją tą mobilność, ten kierunek, ten cel odnajduje w rzeczach złych. Jest pod panowaniem szatana i niestety na jego usługach. W poszukiwaniu własnej chwały i poczucia ważności człowiek chętnie oddaje się czynnościom powszechnie uważanym za dobre i godne pochwały. I czasami mamy taki dylemat, jeżeli odejdzie jakaś osoba niewierząca, osoba, która odcinała się całkowicie od spraw wiary, czasami była wręcz dumna ze swojego ateizmu, i była to osoba bardzo zaangażowana w czynienie dobra na rzecz innych osób. I mamy taki dylemat. No przecież był to dobry człowiek, oddany innym, pomagał. Jednej rzeczy tylko nie robił, nie uznawał Chrystusa. I to właśnie jest opisane w traktacie o wolności chrześcijanina. Nawet jeżeli nasze czyny są dobre, to w naturalny sposób nasze motywy posiadają drugie dno. Człowiek czyni wszystko dla siebie. A zatem siebie stawia na miejscu Boga. Siebie czyni Bogiem, zaś Bóg i wszystko dobro, które człowiek w jego imieniu dokonuje, są zaledwie środkami do osiągnięcia egoistycznych celów człowieka. Jednak człowiek sam siebie nie jest w stanie zaspokoić Bożego pragnienia świętości. Nie potrafi myśleć w sposób równie czysty jak Bóg. Ani nawet nie jest w stanie dostrzec swojego grzechu. I to spostrzeżenia dokonał już święty Augustyn, który opisywał właśnie dziecko, które jest takie małe, wydawałoby się niewinne, jeszcze nieskażone światem, a jednocześnie skłonne do stawiania na swoim. Rodzice małych dzieci doskonale to wiedzą, bo pamiętają ten przeraźliwy wrzask, kiedy chcę jeść i przeraźliwy wrzask, kiedy chcę, żeby mnie wzięto na ręce. O ile chcę jeść, można jakoś uzasadnić, to weźcie mnie na ręce i zajmujcie się tylko mną i niech będzie po mojemu już potem, jak ta wola się rozwija. To są rzeczy już, których się nie da uzasadnić biologicznie. Jest w nas coś takiego, że stawiamy na swoim od maleńkości. Stawiamy na swoim, nie patrząc na innych. Przypominam, że Luther był augustianinem i pisma Augustyna bardzo dobrze znał. Człowiek potrzebuje objawienia Bożego, by zobaczyć, w jak mizernym znajduje się położeniu. Na tym właśnie polega potęga grzechu, że jest on niewiarą. No taka wydawałaby się niewielka rzecz niewiara. Dopóki człowiek czuje się bezpieczny w swoich uczynkach i myślach, jest pyszny, zadufany w sobie, w jego życiu nie ma miejsca dla Boga. Jego umysł i widzenie jakichkolwiek rzeczy jest zamknięte, przyćmione. Wola i każdy czyn pozostaje w niewoli szatana. Znajdujemy się w matni, z której sami nie jesteśmy w stanie się wyplątać. I nie istnieje żadna, ale to żadna zewnętrzna siła, która byłaby zdolna uczynić człowieka wolnym. Do momentu, aż zwątpi w siebie. W tym właśnie momencie, tutaj Luther podkreślał, zaczyna działać drugie potężne słowo Pisma Świętego, bo najpierw był to zakon, który nam oczywiście mówił, co robimy złego, To było jedno słowo, słowo Pisma Świętego, zakon. Mówił nam, co robimy złego, jednak nie miał mocy nas wyciągnąć z tego zła. Natomiast tutaj wchodzi drugie potężne słowo Pisma Świętego, jest to Boża obietnica i przyrzeczenie zawarte na kartach Ewangelii. Wierz w Jezusa, w którym przyrzekam Ci łaskę, sprawiedliwość, pokój i wolność. Na takie zapewnienie można odpowiedzieć tylko wiarą. Wiara jest przez Lutra traktowana praktycznie jako narzędzie, za pomocą którego sięgamy po usprawiedliwienie ofiarowane w Jezusie Chrystusie. Tylko przez wiarę. Jest to fundament protestantyzmu. Grzechy człowieka zostają unicestwione przez przebaczenie. Przemiana wewnętrzna człowieka jest odpowiedzią na wiarę, a nie przyczynę Bożego wejrzenia. Czyli człowiek zmienia się dlatego, że uwierzył. To nie dlatego Bóg spogląda na człowieka, że ten uczynił dobre rzeczy. To nie dlatego Bóg spogląda na człowieka, że człowiek się zmienił, tylko człowiek zmienia się dlatego, że Bóg dotyka go i on na ten dotyk odpowiada wiarą. Sprawiedliwość i wolność, grzeszność i zniewolenie nie mają natury zewnętrznej ani cielesnej. Tutaj Luter odwoływał się do wielu praktyk Kościoła katolickiego. Również mówił o religijności swoich rodziców, która była powierzchowna i rytualna. Z właściwą sobie wnikliwością podkreśla, że powszechne rzeczy zewnętrzne mylone są z duchowymi. I my wiemy, że faryzeusze dostrzegali kontrowersję w zachowaniu Jezusa, który jadał z celnikami, jego uczniowie dali nieumytymi rękami. Luter mówi, czy to ma jakieś znaczenie? Co to szkodzi duszy? Przestrzeganie określonych obrzędów nie czyni człowieka świętszym lub ich niepraktykowanie wyklętym. I doskonale wiemy, że my w naszych kościołach protestanckich mamy różne sposoby nabożeństwa, różne sposoby wyrażania swojej wiary. Jedni modlą się w sposób dynamiczny, głośny, inni modlą się w sposób bardzo uporządkowany. Jednak istotą wszystkiego jest Chrystus. I nie ma większego znaczenia, w jaki sposób się modlimy, ale jaka wiara się za tym kryje. Wiara w kogo? Proszę o następne zdjęcie. Już się napatrzyliśmy na czerń. Okej, myślę, że widać. Jedyną rzeczą pod słońcem niezbędną dla duszy człowieka jest Słowo Boże. Bez wszystkich innych rzeczy dusza może się obejść. Tylko Ewangelia nadaje jej pożądany przez Boga charakter. Tylko Ewangelia obdarza życiem człowieka i uwalnia. Słowo Boże działa niezależnie od wszystkich ludzkich wysiłków. Czytając, modląc się, wiodąc godne chrześcijanina życie, nie człowiek zmusza Boga do działania na swoją korzyść, bo my czasami tak w swojej naiwności, nawet w takim starym myśleniu myślimy, że jak czytamy, modlimy się, dobrze się prowadzimy, bierzemy udział w działaniach Kościoła, to Bóg nam to jakoś będzie lepiej błogosławił, ale to nie my kierujemy łaskę Bożą na nas, lecz Słowo Boże w tym okazuje się wielkie, że ono nas zmieniło, że to przez działanie Słowa Bożego w nas myśmy stali się tymi ludźmi śpiewającymi, modlącymi się, głoszącymi Ewangelię. Czyli żadna przemiana w naszym życiu nie jest naszą zasługą. Luter pisał tak, znowu cytat. Dusza może doskonale obejść się bez wszystkich rzeczy, gdyż są dla niej zbędne. Jednakże Słowa Bożego wyrzeć się nie może. I nic innego nie jest jej w stanie pomóc, jak tylko Słowo Boże. Jeśli zatem dusza ma dostęp do Słowa, w ten czas nie potrzebuje już żadnej innej rzeczy. Słowo bowiem zapewnia jej całkowity dostatek. Pokarm, radość, pokój, światłość, umiejętność, sprawiedliwość, prawdę, mądrość, wolność i wszystkie inne dobra w nadmiarze. My często mówimy o Lutrze jako o reformatorze, mówimy o tym, jak przebiegała reformacja, ale bardzo mało się mówi o tym, czego on nauczał, dlatego specjalnie wam mówię o tym. Zobaczcie, jak wiele pasji, jak wiele miłości przebija przez te słowa, jak ogromne zrozumienie dla Ewangelii. Pismo Święte jest jedynym źródłem wiary. Jego autorytet nie podlega żadnej dyskusji. Objawienie słowa następuje podczas rozważania go. Nie tylko tak otworzenia i przeczytania ewentualnie fragmentu na dzisiaj, tylko podczas rozważania. Takie pełne skupienia czytanie tożsame jest z jego słuchaniem, czyli ze słuchania rodzi się wiara. Nie ma wpływu na jej rozwój adoracja zewnętrznych bożków. Nie to, co zewnętrzne i widzialne dla oka. W wierze należy usunąć sprzed oczu wszystkie rzeczy z wyjątkiem Słowa Bożego, bo samą istotą i naturą wiary jest to, że polega na Słowie Bożym. To też cytat z Lutra. Wszystko usuwamy, a nasz wzrok kierujemy na Słowo Boże. I następny obrazeczek. Jak tam z czasem stoimy? Jeszcze. Odpowiedzią człowieka na Chrystusa stojącego naprzeciw niemu w swoim słowie winny być wiara i zaufanie. Ale nawet te są mu dane przez Boga. Przykazanie uświadamia człowiekowi jego niemoc i właśnie wtedy z pomocą przychodzi mu obietnica. Bóg jest zawsze tym, od którego wszelkie dobro bierze swój początek. To On posyła do człowieka słowo. To On wzbudza w jego sercu ufność. To On przemienia człowieka. Bóg okazuje łaskę i przychylność człowiekowi nie z powodu przemiany, jaka w nim się dokonała, lecz przemiana następuje na skutek wiary. Ze względu na wiarę Bóg uznaje człowiekowi wszystkie przykazania za wypełnione i uwalnia od towarzyszącego im brzemienia. Ci, którzy wiarą przyjmują usprawiedliwienie, nie muszą już poszukiwać innych środków, by Bóg uznał ich za sprawiedliwych i zbawionych. Dzięki wierze z łatwością osiągają wszystko to, co uchodzi za niemożliwe do zdobycia na podstawie uczynków zakonu. Zobaczcie, słuchajcie, to są słowa, to jest, ja mówię o piśmie, które weszło w obieg w 1520 roku. Jakie jest to aktualne dzisiaj? Wiara konstytuuje chrześcijańską wolność. Przekonanie o możliwości osiągnięcia usprawiedliwienia z uczynków nazywa Luter głupim urojeniem. Nawołuje do porzucenia fałszywie rozumianej pobożności przybierającej formę zachowań pozornych i prowadzi do prawdziwego złączenia się z Chrystusem. Wszystko, co dzieje się z wiary. A jeżeli uważamy, że możemy dostąpić, nie wiem, łaski Bożej z powodu naszych dzieł, naszych uczynków, no to jesteśmy głupcami. I poproszę o następną jeszcze ilustrację. Relacja pomiędzy Chrystusem a człowiekiem wierzącym nie opiera się na gestach, czyli tym, ile człowiek czyni dla Boga, ani na obrzędach. Przez wiarę wchodzi on z Chrystusem w związek, który czyni człowieka z nim jedno. Jest to ogromny przełom dla tamtejszych ludzi, dlatego że, słuchajcie, skoro oni byli skłonni uwierzyć, że jak wrzucą pieniążek do szkatuły, to będą zbawieni oni czy ich bliscy, to nagle teraz dowiadują się, że nie tylko nie wrzucanie pieniążków, ale wszelkie uczestnictwo w nabożeństwach, wchodzenie do sanktuarium po schodach na kolanach, czy inne praktyki, które wtedy robiono, biczowanie, głodówki, bo to nawet nie były posty jako takie, tylko to były głodówki, różne męczarnie, na które się wydawali, nic nie ma znaczenia. Pielgrzymki, to nie były takie pielgrzymki jak dzisiaj, że ludzie idą, śpiewają radośnie, mają przygotowany nocleg, że towarzyszą im wozy pełne jedzenia i picia, jak to pieniądze ma, to może sobie kupić. To były prawdziwe pielgrzymki, kij żebraczy i na wędrówkę najczęściej do Rzymu. A okazuje się, że to nie to. Pierwszym, największym, najszlachetniejszym uczynkiem jest wiara w Chrystusa. Znowu cytat z Lutra. Istota wolności polega na tym, że dusza wierzącego jest tak ściśle złączona z Bogiem, że wszystkie cnoty słowa stają się jej udziałem. Poczytajcie sobie początek listu do Efezjan. Wszystkie błogosławieństwa przejęliśmy w Chrystusie. Dlatego, że byliśmy tacy wspaniali? Nie, dlatego, że tak ściśle jesteśmy z Nim zjednoczeni przez Jego miłość. Nawet Paweł porównuje to do relacji męża i żony, gdzie żona jest we wszystkim uległa mężowi, ale mąż oddaje swoje ciało na ofiarę za nią. To jest też obraz Kościoła. I Luter odwołuje się do tego obrazu oblubienicy. Jeśli więc, jak będziecie śpiewać pieśni o oblubienicy, to sobie pomyślcie, że też nie myśmy na to wpadli. Również Luter o tym nauczał i była to jedna z centralnych myśli w jego nauczaniu. Jeśli więc człowiek nie potrzebuje już żadnych uczynków, znaczy to, że nie jest związany z żadnym przykazaniem ani prawem. Jeśli nie jest związany, to jest naprawdę wolny. Oto jest chrześcijańska wolność. W ujęciu Lutra wyzwolenie od owego fatalizmu, tego człowieka takiego w czerni, którego tutaj widzieliśmy, który bez Chrystusa nie miał władzy nawet nad swoją wolą. Chciał czynić dobrze, ale jak robił dobrze, to i tak dla siebie to robił. Robił przeciwko Bogu i wszystko, cokolwiek robił, obracało się przeciwko Niemu. Dzięki wierze ten człowiek zostaje podniesiony do takiej godności, że pod względem duchowym staje się panem wszystkich rzeczy. Czyli ta pierwsza teza, że człowiek jest wolny i panem jest panem wszystkich rzeczy, że chrześcijanin jest wolny i panem wszystkich rzeczy. Nie chodzi tutaj o fizyczny wymiar władzy. nie znaczy to, że człowiek nagle znajduje się ponad prawami natury, czy zyskuje moc ponownego jej ujarzmienia, przywracając porządek, jaki panował w ogrodzie Eden, bo my wiemy, że nie jest to możliwe. W każdym razie nie jest to możliwe w 100%. Wymiar władzy chrześcijanina jest o wiele subtelniejszy i zarazem głębszy i mocniejszy, bo zapewnia mu kompletne bezpieczeństwo w kwestii zbawienia. Gdy zostaje ożywiony wiarą ulokowaną w Chrystusie, żadna rzecz nie może mu zaszkodzić. W tym kontekście wszystko. Każda rzecz, czy dobra, czy zła, nawet cierpienie, nawet śmierć, musi mu służyć ku duchowemu rozwojowi i dopomagać do zbawienia. To, co w liście do Rzymian czytamy w 8 rozdziale, że ani śmierć, ani panowanie, ani moce, nic nie może nas oderwać od miłości Chrystusowej. A jednak, ponieważ zbawienie zasadza się na wierze, czyli zaufaniu położonym w miłości Chrystusa i tylko na Nim samym, człowiek nie potrzebuje nawet tych doświadczeń, nawet tych cierpień, co go hartują i udoskonalają. Bo i bez nich jest w Bożych oczach uznany i doskonały. Także jeżeli słyszycie czyjeś świadectwo nawrócenia, które was bardzo poruszyło, bo ktoś przeżył dramatyczne rzeczy, albo już jako chrześcijanin przeżył dramatyczne rzeczy i to zbudowało bardzo jego wiarę, to nie zazdroście. Dziękujcie Bogu, że nie mieliście takich doświadczeń. Bo to wasza wiara. Ta wiara, którą odpowiadacie na miłość Jezusa, to czyni was w jego oczach cennymi, na równi z tymi, którzy doświadczenia przechodzili. Na tym polega doskonały plan zbawienia obmyślony przez Boga. I następna ilustracja, już kończę. Nawiązanie więzi z Jezusem, oblubieńcem, nie tylko owocuje dla chrześcijanina zanurzeniem się w jego sprawiedliwość, godność, chwałę, wolność i władzę ponad wszelką okolicznością. No normalnie, jakbyśmy współczesnych czytali, prawda? Nauka o wolności płynącej z wiary napełnia też serce radością i pokojem. Człowiek może odpowiedzieć miłością na miłość Chrystusa. Uczynki mocy takiej nie posiadały. Słuchajcie, specjalnie znalazłam ten rysunek. Nie jesteśmy już ludźmi, samotnymi postaciami na bezludnej wyspie. Kiedy człowiek polegał na uczynkach, zawsze mógł odczuwać względem siebie potępienie, niedosyt, był takim egoistą, zawsze w każdym uczynku znalazło się coś, co mógł wykonać lepiej. Wiara i miłość Chrystusa wyzwoliły go. Głębi pokoju wypływającego z tej zmiany stanu rzeczy nic nie jest w stanie przebić i człowiek może w pełni cieszyć się swoją przynależnością do Chrystusa. A jak mamy tą miłość, tą przynależność do Chrystusa, to Luther tu bardzo mocno podkreśla, nie żyjemy już teraz dla siebie samych. Jeżeli czerpiemy od Chrystusa, możemy podać to dalej. I to jest druga część tego traktatu, druga teza. Człowiek jest sługą wszelkiej sprawy. Sługą oczywiście, sługą Chrystusa. Wolność chrześcijanina posiada charakter aktywny. Poproszę o następne ilustracje. Tutaj nie bardzo mi się udało. To są dwie takie małe dziewczynki, jedna ma skrzydełka i rozmawiają ze sobą. Wolność chrześcijanina ma charakter aktywny. Nie jest tylko wyzwoleniem się od czegoś, ale jest wolnością do, wezwaniem do działania. W przeciwieństwie do pasywnej, monastycznej duchowości średniowiecza, na pewno czytaliście legendę o świętym Aleksym. Czytaliście? To taki, który nagle objawienia dostąpił, porzucił żonę świeżo poślubioną, poszedł żebrać, tam pomyje na niego wylewali i tak dalej. A on tak sobie święty był sam dla siebie. Natomiast z tym zrywamy w reformacji. Chrześcijanin według Lutra zobowiązany jest podejmować wyzwania. Jego wiara wpływa na całe ludzkie życie, zatem i na jego społeczny akcent. To są już inne pisma o społecznym umiejscowieniu chrześcijanina, ale nie mamy na to czasu. Może następnym razem przy innym święcie reformacji. Wiara staje się zasadą etyki. I tutaj przypomina mi się jeden z wierszy kiedyś słyszałam taki wiersz, w którym ludzie porównani byli do ptaków i te ptaki, ludzie byli jak ptaki, mieli skrzydła. Z tym, że te skrzydła jak to skrzydła, zużywają się, łamią i ludzie potrzebują innych do naprawiania skrzydeł. Nikt nie może sam swoich skrzydeł naprawić, potrzebuje innych ludzi. I rzeczywiście Bóg dał nam braci, siostry, którzy jeżeli upadniemy, jeżeli jest nam ciężko, jeżeli jest nam źle, jeżeli jesteśmy w ciemnej dolinie, naprawiają nasze skrzydła. Przypomniałam sobie, to jest wiersz Ernesta Bryla. I I dlatego stąd obraz dwóch małych dziewczynek. I dzisiaj rozmawialiśmy nawet przed tą konferencją o przyjaźni. Potrzebujemy innych ludzi i o tym, że jesteśmy potrzebni również w traktacie o wolności chrześcijanina pisał Luter. Chrześcijanin wyzwolony od zewnętrznych przykazań, wymagań kultu, przepisów, pozbywszy się jarzma, które dotąd w jałowy sposób wypełniało jego życie, nie zostaje zawieszony w próżni. Ma innych, na rzecz których może żyć i którym może się dzielić Bożą łaską i miłością. I na koniec jeszcze poproszę o jedno zdjęcie, właśnie tak. Jeżeli chcielibyście w Polsce zobaczyć pomnik Marcina Lutra, to znajduje się u nas w Polsce tylko jeden jedyny. Zaraz po II wojnie światowej nieliczne pomniki, które były w Brzegu, w Gdańsku, zostały zniszczone. Temu również się oberwało. Został ostrzelany przez żołnierzy radzieckich, ale jest i znajduje się w Bielsku Białej. Także jak w Bielsku Białej będziecie, to poszukajcie. I był to pierwszy pomnik, jaki powstał w Bielsku. Natrwale się wpisał w jego krajobraz. Jest już po dziś dzień symbolem żywej idei ewangelicznej oraz owocnego udziału ewangelików kontynuujących dzieło Lutra w Polsce. I tych ewangelików my również tutaj w zborze znamy, gościliśmy przecież braci z Bielska Białej. Także to jest ten pomnik. I ostatni slajd proszę. Dziękuję za uwagę, a to jest autograf Marcina Lutra.